Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Wojna w Ukrainie.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Dmytro.
Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu.
Witam Państwa serdecznie.
Stoję na balkonie wileńskim, patrzę na katedrę wileńską, patrzę na wschodzące słońce, 30 stopni Celsjusza, tyle prawdopodobnie będzie dzisiaj w Wilnie. Mieszkańcy Wilna budzą się, niedaleko stąd jest oko, którym możemy popatrzeć na Plac Litewski w Lublinie, gdzie nadajemy na 101.1 już od 3 dni, ale ciekawi jesteśmy, co przez ostatnie 24 godziny zdarzyło się na ukraińskich frontach.
Niestety mieszkańcy Kijowa nie mieli takiego szczęścia, żeby budzić się spokojnie. Dzisiaj o 4 nad ranem rozległ się alarm przeciwlotniczy i to on obudził mieszkańców Kijowa, też nas i naszych rozmówców, chociaż inny pozostały opis w pewien sposób odpowiada tej atmosferze, w której my też uczestniczymy. Jesteśmy w sercu Kijowa, w jednej z najbardziej znanych, przy jednej z najbardziej znanych ulic związanych z życiem politycznym, życiem dyplomatycznym Kijowa, Jarosławowy Wał. I to takie miejsce też historyczne, przepiękne, bo tutaj jesteśmy z naszym gościem.
Mówiąc o tym, co się stało za ostatnią dobę, to trzeba powiedzieć najpierw o Charkowie. Niestety w Charkowie został ostrzeliwany akademik, dobrze mówię, gdzie mieszkali po prostu zwykłe, cywilne ludzie i w tej chwili znamy, że 8 już osób są zabitych i ponad 17 są rannych. I co ważne, że w tym akademiku mieszkali ludzie, którzy mieli wadę ze słuchu i po prostu mogli nie słyszeć nawet tych alarmów powietrznych i dlatego po prostu nie wychodzili nawet na korytarz, gdzie można chronić się chociażby zgodnie tych dwóch ścian, między tymi dwoma ścianami. Także mamy w Charkowie niestety dużo tych ofiar i Charków, trzeba powiedzieć, że był ostrzeliwany dwa razy. Najpierw był ostrzeliwany, kiedy w tym akademiku zginęło tyle ludzi i być może niestety ta liczba tych ofiar jeszcze będzie rosła, a nad ranem, akurat wtedy, kiedy my mieliśmy tutaj alarm powietrzny, po raz drugi Charków był ostrzeliwany. I też są ofiary wobec tego drugiego ostrzału. No i trzeba powiedzieć, że gorąco nadal jest na teatrze wojennym, na froncie na Donbasie, gdzie odnotowujemy, że wróg ma częściowy postęp pod Marinką, to jest bliżej do Doniecka, i pod wsią Opytne, które znajduje się w kierunku między Donieckiem a Bachmutem, w kierunku Bachmuta. Tam działa ta grupa Wagnerowców, czyli tych nie regularnych wojsk rosyjskich, tylko ta prywatna firma, prywatna kompania Wagnera, która między innymi parę dni temu była trochę, jak to powiedzieć?
Przetrzebiona,
bardzo dziękuję, w Popasnej. I nawet były informacje, że tam zginął ten Prygorzyn, który jest władcą po prostu tej kompanii prywatnej, czyli kucharz Putina. No, ale ta informacja nie jest potwierdzona. No i o tym, co się dzieje na południu, to po raz kolejny została ostrzeliwana Nowa Kachowka. W Nowej Kachowce odnotowujemy, że zginęło 12 żołnierzy wroga. Wiemy to nawet z nagrania żołnierza rosyjskiego, który chodził po tych gruzach, po tym, jak uderzył być może HIMARS, i tam lamentował. Na razie jest też wypowiedź z jednego z przedstawicieli urzędu ukraińskiego o tym, że najbliższym czasem na froncie będzie bardzo głośno. Co to znaczy? No, zaczekamy. Zaczekamy i uvidíme, co to znači.
Paweł, pytanie dotyczy już nie frontów ukraińskich, a pewnych decyzji, które z tego co wiem podjął rząd polski, a realizować te decyzje ma Fundacja Solidarności Międzynarodowej.
I z tym jest związana obecność naszego gościa, bo jest z nami prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, pan Rafał Dzięciołowski. Wczoraj w odpowiedzi na rosyjską agresję przeciwko Ukrainie z inicjatywy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa do Spraw Reintegracji Terenów Tymczasowo Okupowanych Ukrainy i Fundacji Solidarności Międzynarodowej zdecydowano o utworzeniu funduszu imienia błogosławionego Klemensa Szeptyckiego, a operatorem tego funduszu, inicjatorem i operatorem jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej i bezpośrednio pan prezes Dzięciołowski. Panie prezesie, dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry.
Co to za fundusz? Czemu ma służyć? Jakie jest jego znaczenie?
Fundusz jest efektem współdziałania rządu ukraińskiego i polskiego, pani premier Iryny Wereszczuk i osobiście szefa KPRM-u Michała Dworczyka, a staramy się na tyle, na ile to jest możliwe, pomóc Ukraińcom w tej krytycznej sytuacji, opiekując się najsłabszymi. Tymi, którzy są niewinnymi ofiarami wojny, a więc sierotami, którzy utraciły oboje rodziców bądź jedynego rodzica w wyniku działań wojennych, oraz kobietami. To tymi kobietami, które doświadczyły okrucieństwa rosyjskiej niewoli i zostały bądź oddane, bądź udało im się uciec, bądź zostały odbite przez armię ukraińską. Chcemy tym ludziom, tym dzieciom i tym paniom świadczyć na tyle, na ile to jest możliwe, pomoc o charakterze zapomóg finansowych oraz konsultacji psychologicznych i dla niewielkiej grupy najbardziej poszkodowanych wyjazdów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych do Polski.
Ten fundusz zakłada, że będzie udzielana stała pomoc finansowa dla każdego dziecka, które straciło rodziców i dla tych kobiet, które znalazły się w tak ciężkiej sytuacji. Jak jest to wysoka pomoc? Ile środków zostało przeznaczonych?
Fundusz zakłada stałą pomoc dla dzieci. To będzie równowartość 720 zł wypłacane co miesiąc po prostu przelewem na konto na Ukrainie. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, to tam mamy trzy formy pomocy. Ta pomoc finansowa nie jest już stała, to jest jednorazowa zapomoga do wysokości 10 tysięcy złotych. Natomiast jest możliwość skorzystania z profesjonalnej opieki psychologicznej i wyjazdu, tak jak wspomniałem, takiego rehabilitacyjnego do Polski. Musimy mieć świadomość tego, że skala wyzwań, przed którymi dzisiaj stoi rząd ukraiński, nie tylko tych wojennych, ale też tych związanych z likwidowaniem psychologiczno-ekonomicznych skutków tej wojny, jest ogromna, jest przerażająca. I to, co my chcemy robić, to my chcemy bardzo punktowo docierać do tych najbardziej poszkodowanych, najbardziej bezradnych i najbardziej potrzebujących naszej pomocy. W związku z tym...
Jaka rola jest w tym rządu ukraińskiego? Jak on pomaga w tym?
Rząd Ukrainy wspólnie z rządem polskim opracowali pomysł na ten projekt. Następnie rząd ukraiński, bo jesteśmy w ścisłej koordynacji z Ministerstwem do Spraw Ziem Tymczasowo Okupowanych i z pracownikami pani premier Wereszczuk, będzie nam dostarczał kompleksowej informacji oraz pomagał w kontaktowaniu się z ludźmi, którzy mogą stać się beneficjentami tego projektu. Krótko mówiąc, my nie będziemy czekali biernie, aż ktoś do nas się zgłosi, otwierając stronę o nazwie skeptyckifund.pl, tylko sami będziemy aktywnie wychodzili, dzwoniąc do tych ludzi i informując ich o możliwości skorzystania z takiej pomocy. Wynika to po prostu z faktu, że mamy z jednej strony głębokie poczucie takiej moralnej powinności, a z drugiej strony wydaje nam się, że ten pomysł będzie o tyle skuteczny, o ile zostanie błyskawicznie wcielony w życie, o ile błyskawicznie zaczniemy działać.
Jak wiele osób może skorzystać z tego funduszu?
trudno jest nam dzisiaj oszacować skalę potrzeb. Myśmy mniej więcej rachowali to w ten sposób, że przy tych ustalonych pułapach finansowego wsparcia w tym roku jesteśmy w stanie objąć taką opieką około 1600 dzieci i 250 kobiet. Na dzisiaj nie umiemy ani my, ani strona ukraińska powiedzieć, ile naprawdę jest takich osób. Będziemy dostosowywali też jakby kryteria przyznawania tych zapomóg do realnych potrzeb i realnych naszych możliwości, no bo oczywiście też budżet fundacji w tym zakresie nie jest nieograniczony.
Panie prezesie, oprócz tej bardzo konkretnej pomocy, fundusz ma wyraźną warstwę symboliczną. Imię błogosławionego Klemensa Szeptyckiego to ważny symbol.
Tak, i muszę powiedzieć, że to jest równoległe działanie, które nam przyświeca. Wskazywanie w naszej historii na takie postaci, które łączą Polaków i Ukraińców, które są świadectwem dawnej, wspaniałej wspólnoty. Chcemy na tych filarach, na tych słupach budować, na tych fundamentach budować przyszłe stosunki polsko-ukraińskie. I właśnie błogosławiony ojciec Klementy Szeptycki, mnich Studyta, a wcześniej Kazimierz Hrabia Szeptycki, poseł Koła Polskiego w Wiedniu, ziemianin, człowiek o niezwykłej duchowości, ale jednocześnie można by powiedzieć w pewnym okresie swojego życia król świata, dysponujący niemalże nieograniczonymi możliwościami finansowymi, pochodzący z arystokratycznej rodziny, odgrywający ogromną rolę publiczną w życiu środowisk ziemiańskich w Galicji, sam decyduje się, prawdopodobnie pod wpływem swojego wybitnego brata Andrzeja Szeptyckiego, który wtedy, Romana hrabiego Szeptyckiego, o imieniu zakonnym Andrzej, który już wtedy był zakonnikiem, decyduje się wstąpić do zakonu i decyduje się stać Ukraińcem. No, można powiedzieć, że niemalże z wyboru, ponieważ w tej niezwykłej rodzinie granice między ukraińskością a polskością praktycznie tej granicy nie było. Ona się zatarła. To byli ludzie właściwie, można powiedzieć, nawet nie o podwójnej, tylko o uwspólnotowionej tożsamości. Tak? I decyduje się przyjąć imię zakonne Klemensa i jak sam napisał w swoim liście, który mnie niezwykle wzruszył już później, po tym jak rozpoczął posługę mniszą, napisał, że Panie Boże, zwróciłem się do Boga z prośbą, żeby pozwolił mi być dobrym żołnierzem i służyć tym najsłabszym i najbardziej potrzebującym. I ta fraza, najsłabszym i najbardziej potrzebującym, w zestawieniu ze słowem żołnierz, wydaje nam się jakby symboliczna dla intencji działania tego funduszu. Bo taka jest nasza intencja, żebyśmy zło zamienili w dobro.
Ja uważam, że to jest też bardzo ważne z punktu widzenia odkrycia dla Ukraińców tego nazwiska, bo jestem przekonany, że na wschodzie Ukrainy, a ta pomoc jest przeznaczona głównie dla ludzi ze wschodu Ukrainy, z południa Ukrainy, postać Klemensa Szeptyckiego jest po prostu nieznana. I to, co ci ludzie będą otrzymywali tą pomoc, to będą równocześnie też odkrywali tą postać i historię związane z tego pojednania polsko-ukraińskiego.
Absolutnie tak. Co więcej, dla nas też, dla Polaków, to też jest postać nieznana. W ogóle historia rodziny Szeptyckich, historia wspaniała, budująca i mogąca stanowić symbol tych relacji dwustronnych, jest mocno zafałszowywana. Są środowiska, które z Andrzeja Szeptyckiego chcą zrobić współodpowiedzialnego za ludobójstwo na Wołyniu, co jest oczywistym nonsensem i bzdurą, i jest operacją, która ma cały czas służyć jątrzeniu i podziałowi między Polakami a Ukraińcami. Natomiast Klemens Szeptycki jest też niezwykłą postacią dlatego, że on w czasie po pierwszej wojnie światowej zajmował się tymi właśnie najuboższymi dziećmi i kobietami, a w czasie drugiej wojny światowej razem ze swoim bratem, już wtedy arcybiskupem kościoła grekokatolickiego Andrzejem, metropolitą lwowskim, ratowali dzieci żydowskie i w klasztorach grekokatolickich na zachodniej Ukrainie przechowywano Żydów, między innymi w Uniowie, w słynnym klasztorze w Uniowie. Więc jest to absolutnie, zresztą zostało to uhonorowane przez Izrael medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, a przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Więc ta postać ma w sobie niesamowitą siłę. Wręcz powiedziałbym, że no ona to jest jakiś dar od Boga, że mamy tego typu postać. A uczciwie, żeby to było i szczerze, to postać tę przywrócił polskiej świadomości dr Jan Matkowski, który jest badaczem historii rodu szeptyckich i między innymi jego zasługą jest wydanie przepięknego tomu listów między Klemensem Szeptyckim a generałem Wojska Polskiego Stanisławem, który jest jego rodzonym bratem, bo w tej rodzinie było tak, że było tam chyba sześcioro braci i połowa opowiedziała się, dwóch opowiedziała się po stronie ukraińskiej, a dwóch po stronie polskiej.
Wspaniały patron bardzo konkretnego funduszu, który będzie pomagać ukraińskim dzieciom i kobietom, które ucierpiały w wyniku rosyjskiej agresji. Wnioski już można składać od wczoraj właściwie i można dowiedzieć się o tym, jak to zrobić, wchodząc na stronę internetową.
Szeptyckifund.pl.
Jeżeli ktoś może przekazać taką informację dla rodzin znajdujących się na Ukrainie, to jest ten dobry moment. Każde dziecko ukraińskie, które straciło swoich rodziców, może otrzymać miesięcznie równowartość 720 zł. O tym opowiedział pan prezes Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
Pytał Paweł Bobowicz i Dmytro Antoniuk.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl /
wspieraj Radio Wnet.